7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura.
Opowieść, jaką dzisiaj usłyszycie, może być dla Was dużym zaskoczeniem, ale wydarzyła się naprawdę. Zachęcam do zapoznania się z opisem tego filmu, tam znajdziecie więcej informacji na temat obozu, o którym będziemy rozmawiali. Natomiast w tej rozmowie chciałbym, żebyśmy się skupili na Pani historii, na historii, która rozpoczęła się w 2005 roku. Jak ona się zaczyna?
Zaczyna się przeczytaniem ogłoszenia o pracę w zwykłej gazecie lokalnej, o pracy na magazynie na terenie Włoch, gdzie praca miała polegać na przebieraniu warzyw i owoców. No miało być naprawdę fajnie. Magazyn miał być klimatyzowany.
Jaka stawka?
7 euro za godzinę. No to były bardzo duże pieniądze w tamtym czasie. Średnia, najniższa krajowa to była albo 900, albo 1200 zł, ja nie pamiętam, gdzie euro kosztowało te 4 złote, 4,20. Tak, ale chleb kosztował 90 groszy.
No tak, to były zupełnie
inne pieniądze.
Czasy, w których bezrobocie w Polsce było też bardzo wysokie.
Ogromne było bezrobocie. Tak. Dlatego te biura prywatne, biura pracy, czy ty... W ogóle ogłoszeń o pracę w gazetach, z tego co pamiętam, to były tylko zagraniczne. Żadnych takich w Polsce, nie wiem, ani na sekretarki, ani na grabarzy, ani nie wiem, na nikogo nie było, tylko wszystko było za granicę i ludzie lgnęli do tego. Chcieli naprawdę tam jechać. To były złote czasy dla nas. Za 3-miesięczną pracę naprawdę można było kupić mieszkanie w Polsce. I to wcale nie byle jakie. Hmm. Tak to było wtedy.
Ogłoszenie było więc niezwykle, niezwykle kuszące. Pani zadzwoniła i?
No i pani była bardzo miła. Oczywiście podała nam adres, bo ja się jej zapytałam, czy to nie jest jakieś kłamstwo, oszustwo, czy coś. Nie, absolutnie, proszę przyjechać, proszę zobaczyć. No myśmy pojechali z moim mężem. I no, to był blok na normalnym osiedlu, mieszkanie dwupokojowe i w pokoju siedziały dwie panie, ale ilość ludzi, która tam już czekała na korytarzu i w tym przedpokoju, no to była bardzo duża. Pani nie chciała żadnego podania, żadnego życiorysu, niczego, jakiś kwestionariusz tam wypełnialiśmy, ale pani zapewniała, że to jest praca na magazynie, że to jest bardzo miła i przyjemna praca. No bo kto by nie lubiał pracować przy owocach i przy warzywach w magazynie klimatyzowanym za takie pieniądze, jeden posiłek dziennie, pokoje dwój- i trzyosobowe z pościelą, ale najlepiej jakbyście panie miały swoją pościel. Jednak co swoje, to swoje. No człowiek tak sobie powie, no tak, to swoje, to trzeba wziąć swoje. No i
brzmi rozsądnie. Zdecydowała się pani.
Tak, zdecydowałyśmy z koleżanką.
Kiedy był wyjazd?
Niech ja sobie tak przypomnę. To od marca żeśmy szukały tych ogłoszeń. Dzwoniły, pytały. Wydaje mi się, że końcem maja byłyśmy w tej Dąbrowie Górniczej, a wyjazd był w czerwcu. Tak. Dostałyśmy tam numer telefonu do człowieka, który będzie do nas dzwonił. Jedyną rzeczą, na którą dzisiaj na przykład bym zwróciła uwagę, to, że dziwne było dla nas, że nie kupujecie biletów. Wtedy były już linie autobusowe, które jeździły, woziły ludzi, a mimo wszystko nie, to jest podstawiony autobus. Wtedy mi się tak pomyślało, że a no tak, bo jak oni zabiorą całą grupę, część z Kielc, część z Krakowa, z Katowic, no to nas zawiozą na miejsce.
W sumie fajnie, że ktoś o tym pomyślał.
Tak. W sumie fajnie, dokładnie, że ktoś o tym pomyślał.
Dużo osób jechało?
Pełniuśki autokar, pełniusieńki. I to jeszcze było tak, że tak jakby tydzień wcześniej pojechał autokar, którym myśmy miały jechać i w sumie w ostatniej chwili ktoś do nas, znaczy pan zadzwonił i powiedział, że nie ma już miejsc. I myśmy ten tydzień czasu, wszystkie te menele to leżały u mnie w domu, walizki, te śpiwory, konserwy, które żeśmy zabrały ze sobą, to wszystko leżało u mnie w domu, żeby za tydzień ponownie pojechać no, na ten odbiór nas.
Czyli pojechała pani ostatecznie z koleżanką?
Z dwoma.
Okej. Jadą panie. Kiedy pojawiły się jakieś takie pierwsze niepokojące sygnały?
Niepokojące sygnały pojawiły się po 20 jakichś godzinach podróży. Zaczęło mi się wydawać, że cały czas jesteśmy tak jakby w koło, jeździmy jakiegoś dużego miasta i ciągle na tym samym CPN-ie się zatrzymujemy. No i faktycznie okazało się, że tak. Później gdzieś tam, później już będąc na miejscu, podsłyszałam rozmowę, że oni nie mogli przejechać przez to miasto, bo była już obława. Bo tam tych obozów było bardzo dużo, nie tylko to był ten jeden. I policja z innych większych miejscowości wiedziała o tym i jak dostawali jakąś wiadomość z Polski, no to oni czekali. No, nie wiem jak to nazwać, ale oni zatrzymywali te autokary i sprawdzali, dokąd jadą, jak jadą.
A jak państwu tłumaczono te postoje?
Nie tłumaczono w ogóle, że jeszcze trochę. Ludzie już byli głodni, bo to tyle godzin, myśmy byli przygotowani na te 20 godzin, ale nie na 36, tyle było docelowo tej jazdy. Już byliśmy naprawdę głodni, pozjadane, co tam już, nawet wyciągaliśmy konserwy z luku bagażowego, żeby coś tam zjeść.
Moment, kiedy pani dojechała na miejsce, jak wyglądał?
Tragicznie. Byliśmy zmęczeni. To był już bardzo późny wieczór albo nawet noc. Wjechaliśmy tym autokarem. Plac był dość oświetlony, dobrze. Pamiętam, na środku rosło stare drzewo oliwne. Tych oliwek tak bardzo dużo leżało i takie były jakby... Znaczy ja już wtedy nie wiedziałam, co to jest. Po jakimś czasie się dowiedziałyśmy, że to była w ogóle stadnina koni. I to były stajnie, normalne stajnie. I był też dom właścicieli tej stadniny, czyli to był normalny budynek. I była taka jakby... restauracja czy poczekalnia, gdzie ludzie, którzy przyjeżdżali jeździć na koniach, mogli sobie posiedzieć, tam był wysoki bar. I oni nam powiedzieli, przyszedł, przywitał się z nami, powiedział, że wita nas, że przeprasza właśnie za utrudnienia jazdy, że to tak długo zeszło i że drodzy państwo, no dzisiaj nie będziemy, bo jest już bardzo późno, nie będziemy was rozwozić po poszczególnych, nie pamiętam tego słowa, ale miejsca zakwaterowania, on tak nie powiedział, ale to o to chodziło. Dlatego dzisiaj, przepraszam, ale w takich warunkach, więc na tej świetlicy, w tym barze, w tym czymś, jeśli ktoś ma materacę czy coś, to proszę tutaj porozkładać. W środku było ciemno i wchodząc tam, normalnie się potknęłam o człowieka, który już tam spał, a przyjechał kilka dni wcześniej, bo poszliśmy bo on się obudził oczywiście, poszliśmy na papierosa i pamiętam, ten człowiek powiedział, dziewczyny, jak możecie, to spierdalajcie stąd. I pamiętam, siedziałyśmy i tak rozmawiałyśmy wtedy, że a co on gada, co on pieprzy za głupoty, sam przyjechał tu zarobić, pewno się boi, że mu roboty braknie, co on pieprzy za głupoty, nie?
Czyli nie zniechęciło to pani?
Nie.
Tam na miejscu pani spotkała też oczywiście wielu innych Polaków, ale jedną z takich osób znaczących była Polka o imieniu Malwina. Co to było za spotkanie?
To Malwina to była bardzo młoda dziewczyna, bardzo młoda, miała 19 lat. I pamiętam, jak już nas zawieźli na to docelowe miejsce, czy chyba po dwóch dobach, to też była stadnina koni, ale obok była winiarnia. Więc różnica w tych budynkach była taka, że w tej winiarni to było bardzo zimno. Bardzo, bo to były bardzo grube mury z czerwonej cegły. I jak tam zajechaliśmy, tam już busem pojechałyśmy, tam nas pojechało chyba 16 osób, to właśnie na placu przed, na fotelu, na takim łóżku polowym siedziała taka piękna młoda dziewczyna i była tak pięknie opalona. I no i oczywiście przedstawiliśmy się sobie i ja mówię, jak ja tobie zazdroszczę tej opalenizny, no nie martw się, też taką będziesz miała. Później z biegiem czasu, no ja całe życie byłam naiwna, do tej pory jestem. I nie rozumiałam tego w zasadzie, co się działo. Ludzie tam opowiadali, że ona jest taka czy owaka, z biegiem czasu sama zobaczyłam. Ona była kochanicą jednego z tych bossów, z szefów, nie wiem, z kapo, z tych ludzi.
To byli Włosi czy Polacy?
Polacy, nasi rodowici, Radom, Kraków, wcale nie tak blisko nas. No my miałyśmy w sumie to szczęście, bo ten, który był u nas tym głównym, tam na tej winiarni, on nam nie zabrał paszportów. Bo w zasadzie to chyba była zasługa Malwiny. Ona właśnie, no później jakaś przyjaźń, wiadomo, ona no musiała się między nami nawiązać. I Malwina zawsze o tym mówiła, że ona jest przeciwna, ona tłumaczy Mariuszowi, że po co nam paszporty zabierać, nie? Że gdzie my uciekniemy, jak 17 kilometrów do pierwszego miasteczka, a nikt z nas nie znał języka. Chociaż po latach, znaczy po miesiącach okazało się, że ten język wcale nie jest taki trudny, ale chyba strach, nie wiem, nie pozwalał głowie przyjąć jakiegokolwiek innego słowa niż polskie. No i tak, i faktycznie Malwina była jego kochanicą. Też chodziła z nami w pole. Różnica chyba była taka, że ona dostawała pieniądze, a w sumie mnie. Mhm.
Jak uzasadniano to, że trzeba oddać dokumenty? Czy ludzie oddawali chętnie?
Tak, bo tam na drugi dzień, znaczy po tej pierwszej nocy, ten Janek, który był głównym bossem, on przyszedł i on powiedział, że proszą nas o zdanie paszportów do wypełnienia dokumentacji. No i każdy, no sam oddał ten paszport, tak?
No jasne.
Więc później na ten pierwszy dzień myśmy tam przesiedziały w sumie, no już to był dla nas szok, żeśmy zobaczyły, co się tam dzieje, jakie to są warunki, jak to wygląda. Żadna z nas nie mieszkała w Polsce w pałacu, ale żadna z nas nie korzystała z latryny.
To może opiszmy, jak wyglądało to docelowe miejsce, w którym pani mieszkała?
Tam w tej winiarni.
To docelowe, tak. Wspomniała pani o tej świetlicy?
Tak, i stamtąd.
To było miejsce tymczasowe, natomiast.
To było tymczasowe na te dwa dni.
Jak wyglądało to docelowe?
Jak nas zabrali tam, gdzie poznałam Malwinę, wchodziło się do budynku, gdzie były bardzo grube mury i takie, nie wiem jak to się nazywa, z budownictwa, w ścianach takie, i tam były te beczki zamontowane. I myśmy mieli takie boksy porobione. Jak kiedyś dawno też za czasów minionej epoki, czyli lata komunistyczne, toalety miejskie miały takie ścianki na 2 metry. I myśmy mieli takie ścianki porobione i z wejściem, gdzie właśnie między innymi powiesiłyśmy sobie te nasze pościele, bo normalnie nie było drzwi, nic. To było ciemne, to było bez okien, bez niczego. Tam nie było żadnych łóżek. Nikt o tym nie myślał.
Nie było drzwi, nie było łóżek?
Nie.
To na czym,
leżała
się spało?
Leżała taka sterta materacy, no one na pewno były śmietnikowe, dzisiaj też o tym wiem, i każdy miał sobie stamtąd wziąć ten materac i po prostu, no to żeśmy pokładły. i taki jeszcze taki moment, bo jak oni nas już z tej stadniny koni dużej zabrali do tej winiarni, no to nam powiedzieli, że jedziemy do naszego docelowego miejsca, gdzie będziemy mieć pokoje. Oni po prostu drwili z nas. I pamiętam to wejście też do tego budynku, a tam stał stół, stolik zbudowany z cegieł. Cegła leżała na cegle i na tym jakaś deska. A wiecie co, ja w ogóle z domu to wzięłam obrus. Naprawdę. Ja później, jak wyjeżdżałam stamtąd, ten obrus cały czas miałam. On był w czerwone kwiaty. I ja po prostu zostawiałam tam komuś, kto nie chciał wyjechać stamtąd. To była taka jedyna namiastka takiego domu. Mm-hmm. Takiego.
Obrus okazał się niepotrzebny.
Nie. Znaczy nie. Myśmy go tam rozkładały na tym stoliku. No.
Ile osób mieszkało w takim boksie?
Myśmy mieszkały we trzy. Tak jak żeśmy pojechały z tej miejscowości, tak we trzy żeśmy mieszkały. Ale były i takie boksy, gdzie po sześć osób mieszkali. No, w zależności chyba od tego, jaki on był duży. Na końcu było takie miejsce, nie wiem, no, chłopaki skądś przyniosły stół bilardowy, ale sam stół bez niczego gdzieś na śmietniku znaleźli. Jakieś kije tam porobili. Już nie pamiętam, z czego to było. Tak, jakoś tam... No tak, no ten zielony materiał, który jest wykładany, też doskonale pamiętam. No tam było ciemno przede wszystkim.
Nie było oświetlenia.
Były takie pojedyncze lampy, ale to nie można powiedzieć, żeby to było normalne światło. Mhm. A kuchnię to też miałyśmy typowo polową na dworze.
Na zewnątrz, tak?
Na zewnątrz, tak.
Co z ogrzewaniem? Było potrzebne?
Nie, nie było, bo to był środek lata. Mhm. Akurat trafiłyśmy na taki czas, że nie padały deszcze. No ale to też było w drugą stronę. Zawsze mówiłam i będę mówiła, że Rumuni schodzili z pola, a my nie. Przy 60 stopniach na każdym polu prawie był termometr i widzieliśmy, jaka jest temperatura. To były szczere pola. Tam nie ma cieni jako takich. Są, jak są sady jakieś owocowe, to jest cień, ale na polach, gdzie są pomidory czy bakałażany, to tam nie ma cienia. Mhm.
Oto jak wyglądała i na czym polegała sama praca, dosłownie za chwilę panią zapytam, a dokończmy jeszcze wątek tego miejsca pobytu. Toaleta, łazienka, jak to wyglądało?
Były zrobione dwa prysznice, przy czym jeden był w ogóle nieczynny. Podejrzewam, że on był pracowniczy, jak była winiarnia, no to musieli gdzieś. Brud, syf, coś okropnego. To jest wiele wspomnień. Tam dużo ludzi było takich, którzy... Nie chciałabym ich obrażać też, bo być może sytuacja, w których się znaleźli, to ich zmusiła do tego, ale mogę powiedzieć, że żyli jak menele, czyli w tym prysznicu się też załatwiali różne swoje potrzeby fizjologiczne. Pamiętam, ja nie wiem skąd ktoś przyniósł taką jakby paletę i położył, żeby jednak na tym betonie nie stawiać tych stóp.
Tylko na tej palecie.
Tylko na tej palecie. Pamiętam, że właśnie jak na przykład spadło mydło, czy choćby szczotka do zębów, to naprawdę człowiek stał i się zastanawiał, czy się schylić po to, czy w ogóle się myć później, czy się nie myć. Przy czym ten prysznic był jeden, a było nas około 36 osób i woda była zimna. Człowiek, który był właścicielem tych, tak myślimy, że on był właścicielem tych magazynów, to mieszkał obok, za płotem i woda się grzała, chyba od słońca, w takiej dużej beczce, w takim silosie, ale on jeszcze był tak wredny, że on potrafił przyjść i zakręcić tą wodę, bo tak sobie umyślił. Czy faktycznie, jak myśmy przyjeżdżali z pola i było nas w tym busie no, około 30 osób, to faktycznie myśmy się przepychali, kto pierwszy przy tych drzwiach, bo już się nie myślało o czym, tylko żeby się troszeczkę umyć. No były takie sytuacje, że na polu, bo tam nawodnienie było bardzo dobrze rozwinięte, ale to była woda z chemią. Więc dostawało się różnych wyprysków na ciele, na różnych chorób tam ludzie mieli. Myślę, że od tej chemii, od tego brudu, który był, od tych... Nie, no naprawdę warunki były... Mocno nieludzkie, mocno, no.
Kiedy rozmawialiśmy przez telefon, powiedziała mi pani o tym, że w dzieciństwie babcia powtarzała pani, umyj się.
Tak, babcia zawsze mówiła, dzieciaki, myć się, bo zarośniecie parchem. Ja naprawdę myślałam, że ten parch to jest po prostu wymyślone, tak jak się straszy.
Taka legenda miejska.
Tak, dzieci... A tam zobaczyłam, że nie, że to, znaczy nie tam, jak już byłam na zewnątrz, to zobaczyłam, co to jest parch. Ten parch, to tu w tych załamaniach, czy tu, to jest coś, co wrasta w skórę, taki normalny brud. Myślę sobie, że babcia to wiedziała z czasów I i II wojny światowej, bo pewnie warunki były podobne. I ten parch, te właśnie tu, jak to fajnie, jak człowiek się fajnie opali, a rozszerzy, jak ma już zmarszczki, to ma takie jasne. Myśmy też takie mieli. Ale nie z opaleni, tylko po prostu z brudu, z syfu, który był. No.
Na czym polegała sama praca?
Pamiętam ten pierwszy dzień, jak jechaliśmy do pracy, powiedzieli nam, że nie ma pracy dla nas na magazynie, na razie, i że jedziemy obrywać liście z winogron.
Tak, bo to miała być praca na magazynie.
Tak. I że jedziemy obrywać liście z winogron i że to jest bardzo fajna praca. Może i to była fajna, ale ja nie wiem. Już teraz nie wiem. Praca polegała na tym, że szło się w takich tunelach, gdzie po jednej i po drugiej stronie rosły winogrona na wysokość tak do 2 metrów i trzeba było obrywać liście, ale te liście, które przysłaniały kiście od dojrzewania, ale dostawaliśmy tu na barki takie, to ważyło około 25 kg, tak nam faceci powiedzieli, taki jakby kosz, gdzie te liście przy obcięciu cały czas, trzymając ręce do góry, się one spadały do tego kosza i to się wynosiło. I to miało po kilka kilometrów. To po prostu jak się wchodziło w taki wąwóz, to się szło i szło. Myśmy nie dostawali ani pić, ani jeść, ani nic. Więc wrócę do tego nawodnienia. Ta woda, która tam, bo tam regularnie kapie, kap, no to się ją po prostu wystawiało języki i się człowiek napijał i tam było fajnie, bo było trochę cienia.
No. Czyli nie było wody dla pracowników?
Nie, żadnej. W ogóle nikt nie dbał o to, czy my mamy co jeść, czy my mamy co pić. Nie, ale no w tych wozach to był cień. Był cień i była taka kapiąca woda, więc nie było źle. Koszmar to był po kilku dniach zbierania tych liści, zrywania, nie wiem, przerzedzania, jak się okazało, że jedziemy na pole z pomidorami. I to był koszmar. Grama cienia i zbieranie tych pomidorów na kolanach, na siedząco, na jak to mógł, w skrzynki po 20 kg i na przykład przyjeżdżał Star, czy nie wiem, jakiś taki duży samochód i on przywoził. Trzeba było pobrać te skrzynki od nich. Oni zapisywali na kartce, kto ile tych skrzynek pobrał i tyle samo trzeba było oddać tych skrzynek. I to się Kurczę, nie umiem nawet tego powiedzieć, bo szło się w tej bruździe i rozkładało się te skrzynki co ileś metrów. I to nie jest to, że ktoś po nas zbierał te skrzynki, tylko każdą trzeba było ją ciągnąć i czy tam przenosić. W sumie to oni krzyczeli bardzo, jak się ciągnęło, bo no, niszczyły się. Więc trzeba było ją przenosić co parę metrów i zanosić do tego samochodu bardzo daleko i ładować następną. I to taka norma dzienna, to było 20 parę tych skrzynek. Przecież tak jak mówię, tam nie było przerwy, nie było na jedzenie, na nic kompletnie. Młodzi Włosi, właściwie to nie byli Włosi, no Włosi, tak, bo oni narodowości byli włoskiej, ale później się dowiedziałam, że to byli jacyś inni, bo oni nie mieli tego charakteru, co Włosi. To oni przyjeżdżali po 16-14 lat, synowie właścicieli, oni przyjeżdżali, wtedy myślałam, że to jest traktor. Dzisiaj wiem, że to jest taki duży kład i na przykład i wyzywał nas, że szybko kurwy, szybko i strzelał takim biczem jak do koni. Te dziewczyny, które były z brzegu, to zawsze oberwały. Dlatego nikt nie chciał nigdy na brzegu pracować, bo się bał. Niemniej jednak on wjeżdżał też między te bruzdy, bo one dość szeroko rosną, te pomidory. Na jednym takim polu rosło drzewo, zapomniałam jak się nazywa ten owoc, figa. I my jemy takie fioletowe figi, bo one wtedy są dojrzałe, a tam no po prostu jak rzuciliśmy się to jak dzicz na te zielone, niedojrzałe figi. Taki człowiek był wygłodniały, taki... Właściwie to ja nie wiem, czy bardziej nam się chciało pić, czy jeść. Trudno.
To co z tym wyżywieniem?
No tam
jak,
nie było
jak ono wyglądało?
Nie było,
co państwo jedli?
Człowiek to jest taka istota, że musi sobie poradzić. Myśmy normalnie kradli z pól, no właśnie te pomidory, czy pory, czy bakałażany. I to były wymyślane dania, takie, gdzie w normalnych warunkach nigdy by chyba nie wpadł na taki pomysł. Może Gesslerowa uznałaby to, że to super jedzenie nowoczesne. Bo to wszystko, żeśmy gotowali, no bez żadnych, no bez niczego, kompletnie. Myśmy na tydzień dostawali 10 euro i byli wywożeni do sklepu na 20 minut i powrót.
I to była jedyna okazja w tygodniu na zakupy, tak?
Tak, to była jedyna okazja na zakupy. Więc nie wiadomo było, co tam kupować, nie? Więc kupowaliśmy bułki, no to one pod koniec tygodnia, no to już były tak twarde. No ale jakoś człowiek moczył w tej zupie, w wodzie, w jakiejś tam kawie, herbacie i...
Dlaczego państwo nie protestowali? Przecież tak nie można pracować, nie tak to miało wyglądać.
Nie wiem, dlaczego nie protestowaliśmy. Baliśmy się zwyczajnie. Wiedzieliśmy od tych, którzy już tam byli, że policja dookoła, tu w tym mieście, jest skorumpowana i nie da się uciec, bo oni jak łapią kogoś na dworcu, to zaraz przywożą. Dworzec był mocno okupowany przez tamtejszą policję. A podczas rozmów, bo myśmy podjęły kilka razy taką próbę rozmowy, że to nie tak miało być, nie? Tak ci się nie podoba, to spierdalaj. No gdzie pójdziesz? No gdzie pójdziesz, jak nie znasz języka, nie masz pieniędzy?
Czyli człowiek liczył na to, że jakoś jeszcze się chwilę przemęczy, tak?
Tak, tak. Ja naprawdę uważałam, że i moja koleżanka też, że za chwilę stanie się jakiś cud, że oni nam wypłacą te pieniądze, bo też Pierwsza wypłata to był szok, to było, nie wiem, kurczę, po tylu latach to sama się sobie dziwię, a może nawet się podziwiam, że ja tyle tam wytrzymałam. No wchodził każdy osobno do bossa. No i oczywiście było zapisane na przykład, że zarobiła tam powiedzmy 1500 euro. No to fajny pieniądz, myślisz sobie, nie? Warto było pocierpieć. Ale on pisze, tak? Dojazdy do pracy, tam ileś. Gaz, który faktycznie, bo tam w butlach gaz, ileś tam. Dojazd do sklepu, ileś tam. Mieszkanie, ileś tam, prąd, ileś tam. Do wypłaty, no i plus te, po te 10 euro, co tydzień dawali, no to do wypłaty 17 tam, 50 czy ileś.
No to szok, oszustwo.
To straszne oszustwo.
Jak się pani poczuła?
No właśnie, jak ja się poczułam. Nie wiem, ja chyba nawet nie płakałam. Pamiętam, że poszłam, bo dokładnie wiedziałam, że na godzinę, to ta pierwsza praca przy obcinaniu tych liści, oni nam powiedzieli, że 7 euro na godzinę, nie? I ja poszłam do niego i mówię, no ale jak to, przecież myśmy tam po 12 godzin byli na tym polu, więc no to po 7 to masz 70, tam 80 parę euro, i przez tam ileś dni to jest tyle, a tam nie było tyle napisane, to pytam się go, dlaczego? A on do mnie mówi, że ty głupia jesteś. Przecież to kto ci powiedział, że na godzinę, to za hektar. I tak takich głupków z nas tam robili, takich, człowiek tak tam siedział i faktycznie wypatrywał tej, chyba tego momentu, który by odmienił ten los. Ten, ale zawsze mówiłam, że no przecież sama się zdecydowałam, nikt mi nie kazał. Ale były chwile, gdzie strach był tak potężny, żeśmy w nocy siedziały, nie spały, jedna drugą szturchała, żeby nie usnąć, bo przywieźli kiedyś, w ogóle opowiem o tym, jak to wyglądało. Budzili nas rano, około 3 nad ranem i wieźli nas na ten główny plac do tej stadniny koni. Tam nas było około 200 ludzi ustawionych w kole, żeśmy stali i oni, ileś tam było busów i oni czytali, kto do którego busa wchodzi, czy na jakie pole jedzie. I wieczorem było dokładnie tak samo. Przyjeżdżaliśmy z tego pola, w każdym busie był ten kapo, on tam zdawał relacje, no myśmy wszyscy stali. I pewnego dnia, to było tak, nie było jeszcze tego miesiąca, taki był, w ogóle to stadnina koni była otoczona bardzo wysokim murem z drutem kolczastym. Brama była ogromna, zamykana na pilota, także za każdym wjazdem i wyjazdem nie było furtki, tylko była ta brama zamykana. I wtedy tego jednego dnia taki się szum zrobił i przyjechała ta policja tamtejsza samochodami i przywieźli. A wtedy żeśmy się przekonały, że to jest prawda, co mówią, że jest skorumpowana ta policja. I przywieźli takiego człowieka, ja wiem, on mógł mieć około 45 lat, właśnie złapali go na dworcu. Ja nie wiem, czy to była pokazówka, czy... No w każdym razie ten Janek przy nas wyjął pistolet i przestrzelił mu kolano. Więc tego typu sytuacji było masa. Nie, że strzelali, ale na przykład był taki też inny chłopak, który coś tam zaczął pyskować, to wzięli go za nogi, uwiązali do samochodu i ciągali go tak po placu i myśmy tak stali, wszyscy patrzyli. Pamiętam jednego razu chciałam się tak wyrwać, że a taki za mną stał też taki dość potężny człowiek młody i tak złapał mnie za ramię i ty chcesz żyć w ogóle, chcesz wrócić do rodziny. I to już wtedy...
Pani widziała podobne sceny na własne oczy?
Tak, na własne oczy. Prawda, tak.
relacje Polaków, którzy też no, pracowali w tym obozie. Część relacji mówi o tym, że ludzie byli też bici.
Byli bici. Tam na tym głównym placu, w tej stadninie, miejscowość się nazywa Ortanowa. Ten główny szef, Janek, hodował byka. Ten byk miał nawet imię, ale ja nie pamiętam tego imienia. On tak się zwracał do niego, jak my często do psów, że to po prostu uczuciem jakimś darzymy pieska czy kotka, i on tak tego byka traktował. Jemu było i on urządzał takie dzikie rodea jakieś. Myśmy nie widzieli tego nigdy z racji tego, że mieszkaliśmy tak jakby w tej winiarni, a on to robił po ciemku. Ale była kiedyś taka sytuacja, że jeden z uczestników bardzo poszedł tam do niego, do tego biura, i o coś tam się pokłócili, i on wyszedł bardzo, bluzgał bardzo tego. Janek za nim wyszedł, zawołał tego pieska swojego, tak mówili tam na takiego jego jakby zastępcę, taki charakterystyczny człowiek na tamte czasy. On był cały wytatuowany tu wszędzie, więc dzisiaj to jest norma. Wtedy tego nie było tak. Coś mu tam powiedział. No i przyszło takich dwóch czy trzech tych drabów, złapali tego, co pyskował. Tak go stukli tymi kaszkietami, jak to, co zakłada?
Kastet.
Tak go utłukli. Pamiętam, ta krew tak pryskała. I wiecie, co wrzucili go do tego byka? Ale nas wtedy już zapakowali do tego busa i wywieźli nas. I nikt nawet nie śmiał się zapytać, co się stało.
Co się z nim stało?
Co się z nim stało? Ale więcej, żeśmy go już nigdy nie widziały. Czy wiemy na 100%, że dziewczyny z Ortanowy, czy z tej stadniny koni były wywożone do domów publicznych, do Barii, do... Nie pamiętam tych miejscowości. Ale były naprawdę wywożone i nikt ich nie oszczędzał tak jakby na drugi dzień. One normalnie na drugi dzień przychodziły na pole. To takich historii, na przykład na jednym polu, tam było bardzo dużo Rumunek i one takie fajne dziewczyny też się nas pytały, czy my mamy co jeść. Więc właśnie pytałeś o to jedzenie, no dużo wracając na te same pola, ludzie wiedzieli, że my jesteśmy w takiej sytuacji i przynosili nam też jedzenie. I na tym polu właśnie, gdzie te Rumunki były, pierwszy raz jak byłyśmy, to one nam powiedziały, to było pole z bakałażanami, że tam są jadowite jaszczurki. One nam dokładnie pokazały na zdjęciu, jak ona wygląda, więc wiedziałyśmy. W ogóle samo zbieranie bakałażanów jest bardzo ciężkie. Wtedy było pewnie, dzisiaj to inaczej. Robiłyśmy sobie takie rękawiczki z jakichś starych koszul czy z czegoś dotąd, bo one bardzo kolą. I pamiętam, tą dziewczynę ugryzła ta jaszczurka. Ona, no... Prawdopodobnie to taki jest efekt jak po żmii, że ona no po prostu blada wymiotowała i no zabrali ją do lekarza. Później się okazało, że to żaden lekarz, tylko jakiś weterynarz, który wcześniej tam przy tych koniach pracował. No niby dostała jakieś zastrzyki. No faktycznie leżała, to tam żeśmy do niej zaglądały, bo ona mieszka na tej stadninie. Ale później z nią było coraz gorzej. No i niby ją zawieźli do szpitala. Ale tam ludzie mówili, że wcale tak nie było, że ona zmarła i ją wyrzucili po prostu do rowu. Oni tak robili. A najgorsze to jest to, że ci właśnie inni ludzie, którzy spotykali się z nami na tych polach, oni wiedzieli o tym i też nikt, chyba nie wiem, bał się, nie chciał nam pomóc. Nie wiem, trudno mi to jest powiedzieć. No.
Często pani płakała?
Tak. Ja napisałam kilka takich wierszy, nie wierszy. I często było tak, że ja nie wiedziałam, czy to są łzy, czy to jest pot. Że czy pot, czy łzy to były tak samo słone, tak samo gorące. Nie wiem, wiecie, to naprawdę to się tak wydaje, ale to okropny czas. To dzisiaj na przykład mogę tak się pośmiać, żeśmy się tam rzucały na te sady z brzoskwiniami, ale to było takie uwłaczające, takie kurczę, no pamiętam na takim jednym polu obok rosły winogrona i pamiętam jak ten człowiek, który tam doglądał tych winogron, nam powiedział, ludzie, ale one nie, są nie do zjedzenia, one są raz, że niedojrzałe, a w tym okresie to są najbardziej chemią nasycane. Ale ja nie wiem, czy my nie rozumieliśmy, czy w sensie, bo on mówił po polsku do nas, czy my nie rozumieliśmy tego polskiego, czy byliśmy tak ogłupieni, czy no po prostu człowiek się zachowywał jak kurczę, no to jest okropne. Jak taka dzicz, wiecie, wpadał w to i po prostu jadł to, żar wręcz bym powiedziała, ten zapach tej chemii, takiego posmak metalu w ustach. Ale to jakoś no to naprawdę jest cud, że myśmy stamtąd wróciły.
Powiedziała mi pani przez telefon, że to miejsce odbierało ludziom godność, odbierało ludziom człowieczeństwo.
Tak, to jest właśnie to, co mówię, że ja myślę, że to, że byłam z tymi dwoma koleżankami, to pozwoliło nam zachować te resztki takiej godności, bo myślę sobie, że gdybym była sama, to nie wiem, czy bym przysłowiowo nie popłynęła jak większość kobiet. Taka Iwonka, ona miała dwoje dzieci w Polsce, była tam, nie wiem, już to dobry rok. Pamiętam takiego Tomka z gór, Górol na niego gadali, taki fajny facet. Kiedyś też tak z nim siedziałam w busie na jednej ławce. I ja mówię, a ty co? On do mnie mówi, że on jest 2 lata i że on ma 4 synów, 4 synów w domu. Ja mówię, no ale jak to my, 2 lata? On mówi, no tak, no. To był taki szok, to. Poza tym ludzie, no tam wszędzie robią te wina, tak zwane fresco wino. Pełno jest tych winiarni. Oni chodzili z takimi na plecach, z takimi bańkami na plecach po to wino. Oni pili to wino. Pamiętam, na jednym polu mi się tak też bardzo pichciało i ktoś obok mnie miał w butelce po wodzie. No ja myślałam, że to jest woda. No i mi się napić, a to było wino. Ja mówię, jak wy możecie pić wino w taką pogodę na polu? A dla nich to była norma. Dla nich to było normalne. A ja myślałam, że mi spali tutaj przełyk wszystko. Ale wiecie, co tam się działo tam? Oni się opijali, oni orgie robili, oni no po prostu masakryczne rzeczy. Ale też było tak, że o sobie mogę powiedzieć, że zajeżdżaliśmy, no około 5 rano byliśmy rano w tym w tej stadninie koni. I na przykład jeden bus nie przyjechał, a ja akurat byłam przypisana do tego busa. To proszę sobie wyobrazić, że mnie w sumie to było wszystko jedno, gdzie ja się położę, żeby się jeszcze chwileczkę zdrzemnąć. wszystko mi było jedno, czy po prostu na ławce, czy na ziemi, czy gdzieś tam w czyimś namiocie, bo był pusty, nikogo nie było, żeby się jeszcze chwileczkę zdrzemnąć. Ale to dzisiaj, jak o tym myślę, że człowiek się nie mył, nie jadł, że słyszał to wszystko, co słyszał przez tą połowę ściany. Nie wiem, czy ja drugi raz, czy z pewnością bym nie pojechała drugi raz w takie miejsce, czy w ogóle na takie ogłoszenie. Ale...
Czy miała Pani jakikolwiek kontakt z bliskimi? Jak to wyglądało?
Tak, tak. Myśmy dzwonili do siebie, ale to dzwonienie to było takie, że no któryś z tych kapo siedział. Nie? Siedział i słuchał. I jak coś tego, to albo trącnął, albo tam machał, albo coś. Nie?
Czyli Pani bliscy w Polsce nie wiedzieli, co się dzieje?
Nie. Nie, oni długo nie wiedzieli.
To co Pani opowiadała? Że wszystko okej?
Okay. Że tak, że ciężko pracujemy na tym magazynie, że jest okej. Okay. W ogóle to myśmy mieli tam dostawać jeden posiłek dziennie. No i tak, dostajecie ten posiłek. Tak, dostajemy. To mąż się pytał, nie? Czy mama na przykład, bo córki były za małe. Tak, dostajemy ten posiłek. Jaki posiłek? Oni nawet... Proszę sobie wyobrazić, że oni nawet potrafili właśnie uderzyć za to, że się pomidora z pola jadło. A w ogóle to nauczyłam się, wtedy, później chyba nigdy w Polsce nie próbowałam tego, że na kromkę chleba się rozrywa pomidora i wyciska ten sok. Jakie to było smaczne wtedy. Były sytuacje, na przykład na jednym polu okazało się, że się pomylili i zawieźli nas nie na to pole, co trzeba. I trzeba było przejść, tam było chyba około 3 kilometrów. Myśmy szli na pieszo i ja nie wiem, jak ta moja koleżanka to zrobiła, że ona po prostu wpadła w normalną gnojówkę taką. I tak się prosiła, żeby ją zawieźli, przebrać i powiedzieć, że nie. I ona ten gnój, ten smród, to wszystko na niej później wyschło w tym słońcu i ona tak do końca dnia pracowała. No to naprawdę były okropne rzeczy, no okropne.
Kiedy pojawiła się jakaś możliwość ucieczki?
Możliwość ucieczki... W zasadzie to nie wiem, ale było tak, że trafiłam na pole z tymi małymi pomidorkami. Je się wyrywa, je się po prostu cały krzak wyrywa i strzepuje do takich dużych kontenerów. Tam jest chyba 200 kilo w tym kontenerze. I przyjechała taka dziewczyna, no elegancka, ładnym samochodem i podeszła do mnie i zaczęła, że taką łamaną polszczyzną, takim nie wiadomo jakim językiem pytać się o właściciela pola. Ja chyba do końca życia nie zapomnę, jak on miał na imię Frank. A ja mówię do niej, że ja nie znam nikogo. A ona, a ty jesteś Polka? Ja mówię, że tak, Polka. Ale jak to się stało, że ty tu jesteś na tym polu? No a skąd jesteś, a co? Jak jej powiedziałam, że z Ortanowy, to ona po prostu uklękła przede mną i a z Polski, a co? Ja mówię, że no świętokrzyskie. Boże, ja też. I ona mówi, słuchaj, to weź, tu jest taki Sasza Kapo, poproś go, żebyś jutro z nim przyjechała. Później się okazało, że Małgorzata jest osobą, która podpisywała umowy, bo ona 17 lat już wtedy mieszkała we Włoszech. Ona podpisywała umowy między odbiorcą a właścicielem, coś takiego. I ona na drugi dzień przyjechała i przywiozła mi telefon z włoskim numerem. No i ona jak już, no to ja już wiedziałam, że z głodu nie umrę, bo Gośka przywoziła nam to jedzenie. Ona nam przywoziła tam, rzucała przez płot i któregoś dnia zapytała, czy mówi, ty chcesz zarobić pieniądze, czy chcesz jechać do kraju? Ja tu przyjechałam zarobić pieniądze. I ona mówi, to wiesz co, będzie praca w Neapolu. Przy takiej staruszce, jak chcesz, to... No tam jeszcze minęło kilka dni. Ale mówi, słuchaj, musisz mieć pieniądze na podróż. No i trzeba było iść do Janka i wymyślić jakiś kit nie z tej ziemi, żeby on... No wiedzieliśmy, że on nie ma skrupułów, że jego nic po prostu nie rusza. No ale dobra. Poszłam do tego Janka. Powiedziałam mu, że zepsuła się lodówka w domu i że muszę mieć tą lodówkę.
W domu w Polsce, tak?
Tak. I że właściwie to chyba myślałam wtedy, że no trudno, nie mam, to jest jedyna szansa. I powiedziałam mu, że nie wyjdę od niego z pokoju, dopóki mi nie wypłaci pieniędzy na tą lodówkę. I to było coś też takiego, że on mi dał 200 euro, 200 czy nawet 220, ale kazał mnie zawieźć do Western Union, wpłacić te pieniądze, a ja wiedziałam, że ja je muszę mieć przy sobie. I doskonale wiedziałam, że to są ludzie, którym nie zależy na drugim człowieku, że mogę już po prostu nie wrócić z tego miasta, nie? Ja też nie wiem, to była jakaś opatrzność. Zawiózł mnie tam i ten pan w tym Western Union był też Polakiem. I on... Ja nie wiem, on zawołał tego, co pojechał ze mną i tam coś sobie gadali. On chyba się zorientował. I on mi, bo oni wiedzieli wszyscy dookoła, skąd my jesteśmy. I on się mnie zapytał, ty chcesz wysłać naprawdę te pieniądze? Ja mówię, nie. On mówi, dobra. I on niby wypisywał jakiś druk, tam podbijał coś tam. No i mówi, ciao. No i...
A pani je schowała, tak?
A ja je schowałam, tak. Bo ja wiedziałam, że ja muszę mieć do tego Neapolu. No i później Małgorzata zadzwoniła i mówi, że zostawiła nam tam między 10 a którymś słupkiem takie cęgi do cięcia siatki. Ale że mam sobie jeszcze dobrać koleżankę. Moja, która przyjechała ze mną, nie chciała. Ona chciała do Polski jechać. Ona już wtedy powiedziała, że matka jest umierająca i że ona musi zjechać. No i to był ostatni dzień, kiedy żeśmy się tam widziały. I faktycznie taką Grażynę poprosiłam, żeśmy stamtąd uciekały. No w zasadzie tak jak stoimy. I to kolejna nie wiadomo, tak? Bo ktoś, kto nam przywoził bułki, czy dżem, czy coś, to wcale nie musiał tego robić, żeby nas uratować.
No tak, może tylko... kolejna podpucha.
Dokładnie. Ale myśmy sobie zdały z tego sprawę dopiero, jak żeśmy przecięły tą, jak żeśmy wyszły, nie? To samochód każdy, który podjeżdża, no nie wiesz, jakim samochodem przyjedzie, nie wiesz w ogóle, kto będzie. Zwłaszcza, że wiedziałyśmy, że ona nie będzie w tym samochodzie, bo ona powiedziała, że ona nie może w tym czasie przyjechać. No i faktycznie przyjechał jej szwagier po nas. Oni mieli swoje mieszkanie w Fodżi. A jak poszłyśmy, no nie wiem, to była chyba pierwsza w nocy, jak poszłyśmy spać, gdzieś koło trzeciej, może trochę później, bo jeszcze żeśmy rozmawiali, to spałyśmy cały dzień, całą noc. Następnego dnia około 11 żeśmy się dopiero obudziły. I tam właśnie zobaczyłyśmy ten park, tak? Bo człowiek wyszedł na światło dzienne w spokoju. Matko jedyna, co to ja tu taki jestem jakiś?
No, tam tak. Już była ciepła woda,
tam
łazienka?
Już była normalna łazienka. No i zaraz na drugi dzień pojechałyśmy do tego Neapolu. Ale w ogóle ci Włosi tam, jak Małgorzata powiedziała, że my jesteśmy z tych obozów, oni też wiedzieli o tych obozach.
Czyli lokalna społeczność wiedziała.
No tam było 400 kilometrów do... No może przesadzam, bo nie pamiętam, ile tych kilometrów.
No ale kawałek jednak.
Tak.
I ci ludzie wiedzieli.
Całe Włochy wiedziały przecież. Całe Włochy wiedziały, że tak jest, bo już po wielu miesiącach, jak ja już znałam ten włoski i mogłam porozmawiać i z kimś, bo skąd ty się tu wzięłaś, nie? Często się pytają, no to mówię, że z obozu pracy, z Ortanowy. Każdy takie oczy, jak to przeżyłaś? No przeżyłam. Już po kilku latach było tak, że ludzie mówili, że ten Polak, że jakiś tam Polak nie wrócił, że jakiś nie wrócił, że Polka nie wróciła. Ludzie wiedzieli o tym. Nikt nic nie zrobił.
Ile czasu pani tam spędziła łącznie w tym obozie?
Ja stamtąd uciekłam, to był 4 wrzesień. Więc ja nie byłam tak długo. Od czerwca do września to...
Kilka miesięcy.
Kilka miesięcy. Dlatego bardzo mocno podziwiałam ludzi, którzy... Byli tam po 2 lata. Ale chciałabym powiedzieć jeszcze bardzo ważną rzecz, z której może wtedy nawet sobie nie zdawałam tak sprawy, jak z tego, co dzisiaj. To był świetny azyl dla przestępców. I myślę sobie, że to było miejsce, znaczy ja wiem na 100%, że to było miejsce, gdzie ludzie, którzy mieli wyroki, a nie chcieli ich odsiedzieć, byli tam. Ale to był cały pomysł na to, żeby właśnie, żeby ktoś robił na nich. Bo oni tam żyli jak na wczasach. Oni nie pracowali. Oni mieli wszystko, oni mieli normalne tam w tej głównej stadninie to były takie no domy normalne, gdzie oni chyba, ci, którzy mieli konie, to też tam mieszkali albo przyjeżdżali na wczasy. I tam mieszkali ludzie, którzy nie mogli wrócić do kraju, bo mieli odsiadki. Dlatego wydaje mi się, że ten proceder był tak rozwinięty mocno, że ta policja tamtejsza była skorumpowana, że to się tak działo, a nie inaczej. No ktoś musiał przecież na to pracować. Zawsze się tak mówi, tak? Że na kogoś ktoś musi pracować. Że trafiło na mnie z własnego wyboru.
Ci ludzie, którzy zorganizowali to miejsce, to byli Polacy. Polacy, którzy kilka lat później odpowiadali za to przed sądem. I pani mogła zeznawać jako świadek w tej sprawie, ale pani odmówiła.
Tak, odmówiłam. Ja nie chciałam. Ja zapytałam pani, która dzwoniła z prokuratury, co ja będę z tego miała. No myślała, że nic, więc ja powiedziałam, że nie, ja nie będę dla idei opowiadać o tym, co się tam działo, ale pojechała moja koleżanka, która bardzo żałowała. Ja chyba podświadomie tak myślałam, że to tak będzie, bo to już były te czasy praktycznie. To było grubo po 2010 roku i już ten świat w Polsce zaczął się zmieniać mocno. I ona mi opowiadała, że faktycznie przed sądem to była grupa ludzi, która krzyczała, gwizdała, wyzywała, po coś tam kurwo jedna z drugą pojechała, bo tam było dużo ludzi na tych zeznaniach. Ja nie żałuję, że nie pojechałam.
Czyli koleżanka doświadczyła kolejnych nieprzyjemności.
Kolejnych tak? nieprzyjemności. Ona mówiła do mnie, że ona 2 albo 3 dni to w ogóle nic nie jadła. Non-stop wymiotowała. Ona nie mogła sobie z tym poradzić. Z tą pogardą. Ona mówi do mnie, że Janek siedział na tej, tak, miał głowę do góry podniesioną, ten piesek cały drugi też. I mówi, śmieszne wyroki dostali, śmieszne, w porównaniu z tym, co oni zrobili ludziom. To nie żałuję, że nie pojechałam, naprawdę nie.
Wiele lat później, już w Polsce, spacerując po Kielcach, po ulicy Sienkiewicza, usłyszała pani znajomy głos. Co to było za spotkanie?
Tak, ja idąc właśnie ulicą Sienkiewicza w Kielcach usłyszałam, że ktoś bardzo głośno mówi przez telefon, ale ja ten głos znałam i tylko ja nie byłam pewna kto, skąd, co i jak. Ja się odwracając zobaczyłam człowieka, którego poznałam tam, i myśmy stali oboje na tej ulicy Sienkiewicza, normalnie płakaliśmy jak dzieci. No, nikt z nas nie mógł słowa wydobyć z siebie, że jak to się stało po tylu latach, po czymś takim, żebyśmy się tam spotkali. Później przez kilka lat utrzymywaliśmy jeszcze kontakt, ale gdzieś później ten kontakt się rozmył. Czy faktycznie to dowodzi temu, że jednak żyją jeszcze ci ludzie? Żyją.
To, co jest dla mnie niezwykłe w pani historii, to fakt, że pani nie opowiedziała tej historii nikomu przez 5 lat. To była jedna wielka tajemnica. Chcę zapytać o to, dlaczego? Czy to był
dlaczego? Chyba
wstyd?
Tak, tak. Zdecydowanie to był wstyd, bo ja nigdy nie należałam do ludzi, którzy, nie wiem jak to nazwać, którzy się czegoś boją, czy... No ja jestem koziorożcem, więc kozica wchodzi najwyżej, jak tylko można wejść najwyżej. Więc jak ja mogłam dać się wrobić w coś takiego? I to był taki wstyd, taka duma dziwna. To było to. A dwa, że ten strach, że jednak ci ludzie jeszcze są na wolności. Dlatego też między innymi, jak zadzwonili z tej prokuratury, to była taka ulga dla mnie, że nie, nie, ja tam nie pojadę, ale wreszcie ich macie, wreszcie. Ale za mało dostali, no, więc...
Dzisiaj tak. Dla odmiany opowiada pani o tym wszystkim.
No może nie wszystkim, bo masa ludzi też chyba do... albo nie wie, albo nie chce wiedzieć, albo nie wierzy. Ja cały czas się otaczam młodymi ludźmi, dużo młodszymi. Ja odnoszę wrażenie, że ja cały czas mam te lata, które jak wyjeżdżałam, to miałam. Gdzieś mi się zagubił ten czas. Dlatego jeśli rozmawiam, to z młodymi ludźmi, mówię do nich, ty wiesz, a no jak to się przysłowiowo mówi, a co ty możesz wiedzieć, nie? Chociaż może nie w takich słowach, ale i oni naprawdę nie wierzą w to, że tak może być.
Dlaczego pani zdecydowała się o tym opowiedzieć?
Teraz?
Tak.
Żeby przestrzec z młodych ludzi, zwłaszcza, że dowiedziałam się kilka miesięcy temu o tym, że faktycznie ten proceder cały czas jest nie tylko we Włoszech, ale i w Belgii, i w Niemczech, i gdzieś tam, żeby naprawdę młodzi ludzie się 10 razy zastanowili. Wiadomo, dzisiaj jest internet, dzisiaj jest inaczej, można to wszystko inaczej sprawdzić, zobaczyć, tak? Ale żeby nie popełniali takich błędów, żeby nie zostawiali swoich rodzin, swoich bliskich, że pieniądze nie są wszystkim w życiu. Że jest coś ważniejszego i że to jest człowieczeństwo i zdrowie. I chyba dlatego.
Bardzo dziękuję pani za to spotkanie.
Ja również dziękuję.
W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.